Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział i przeczytamy cały ten rozdział. Ja będę czytał z uwspółcześnionej wersji przekład Goetza z pewnymi dodatkowymi wyjaśnieniami kluczowych słów. Powszechnie słyszy się o nierządzie między wami. I to takim nierządzie, jaki nawet między poganami nie jest wymieniany, że ktoś ma żonę swojego ojca, a wy jesteście nadęci pychą, zamiast się zasmucić, boleć nad tym, by został usunięty spośród was ten, który popełnił, czy który popełnia taki czyn. Ja wprawdzie jestem nieobecny ciałem, ale obecny duchem. Już osądziłem, jak gdybym był obecny tego, który to sprawił. Gdy zbierzecie się razem w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, wy i mój duch z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa oddajcie takiego szatanowi na zgubę ciała albo ruinę ciała, śmierć ciała czy zagładę ciała, aby duch został zbawiony albo uleczony, uratowany w dniu Pana Jezusa. Wasza chluba nie jest dobra. Czy nie wiecie, że mała ilość kwasu całe ciasto zakwasza? Wyczyśćcie więc stary kwas, abyście byli nowym ciastem, tak jak jesteście przaśni, czyli bez kwasu. Gdyż jako nasza Pascha został zabity na ofiarę za nas Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i niegodziwości, ale w przaśnikach, czyli w chlebie bez kwasu, w szczerości i w prawdzie. Napisałem wam w liście, abyście nie utrzymywali relacji z rozpustnikami, ale niewątpliwie nie z rozpustnikami tego świata lub chciwcami lub zdziercami lub z bałwochwalcami, bo bylibyście zobowiązani wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie utrzymywali relacji z kimś, kto się nazywa bratem, a jest rozpustnikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub złodziejem, żebyście z takim razem nie jedli. A co mi posądzie tych na zewnątrz? Czy nie sądzicie tych wewnątrz? Tych na zewnątrz natomiast osądzi Bóg. Usuńcie więc niegodziwego albo nikczemnego, złego spośród was samych. Przed nami dzisiaj kolejny trudny temat. W pierwszych czterech rozdziałach tego listu apostoł Paweł zajmował się problemami pychy, zazdrości, kłótni, sporów, rozłamów, ale niestety nie były to jedyne problemy, które trapiły ten młody zbór w Koryncie. Następne rozdziały opisują dalsze przejawy niedojrzałości i cielesności zadufanych w sobie koryńskich chrześcijan. W koryńskim zborze, jak widzimy, był tolerowany jawny grzech kazirodztwa, które nawet wśród pogan uznawane było za haniebne wynaturzenie. Co prawda wielu pogan, znanych pogan, praktykowało kazirodztwo, ale ci bardziej moralni wypowiadali się przeciwko temu jako wynaturzeniu i czymś haniebnym. Oto jeden z braci w koryńskim zborze żył ze swoją macochą. Nie wiemy, czy ta kobieta była nadal żoną jego ojca, czy też z nim się rozwiodła, czy też ojciec tego człowieka umarł i wtedy on sobie ją wziął i z nią żył. Tak czy inaczej, był to kazirodczy związek, wyraźnie zabroniony przez Boże prawo i podlegający karze śmierci. Jeśli popatrzycie na drugą, trzecią Księgę Mojżeszową, gdzie jest o tym mowa, czemuś takiemu Bóg mówił nie i nakazywał śmierć za takie przestępstwo. I jeszcze do niedawna w wielu krajach, nawet w komunistycznych krajach, było to przestępstwo, za które karano więzieniem. Dzisiaj oczywiście wszystko się zmienia. Wszystko jest relatywne. I dzisiaj większość decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. I moralny upadek naszego społeczeństwa sprawia, że i w Kościele widzimy coraz więcej rozwiązłości i lekkiego podejścia do niemoralności. Bóg jednak w swoim słowie bardzo kategorycznie wypowiada się na temat niemoralności. Apostoł Paweł mówi tutaj, że powszechnie mówi się o niemoralności wśród was. Użyte tutaj słowo porneia jest bardzo ogólnym słowem, które oznacza wszelkiego rodzaju niemoralność, czy to współżycie przed ślubem, bez ślubu, czy współżycie pozamałżeńskie, czy jakiekolwiek perwersje seksualne. I Paweł mówi, że powszechnie się o tym mówi, że wśród was takie rzeczy się dzieją. A więc to już nie było tylko, że o tym w zborze mówiono, ale poza zborem nawet ludzie mówili, co się dzieje w tym kościele chrześcijańskim. Jakich oni tam się dopuszczają rzeczy. Jakże to możliwe, żeby Kościół, o którym czytaliśmy w pierwszym rozdziale, pełen łaski Bożej, pełen duchowych przejawów życia, był skażony czymś takim, co nawet ich sąsiedzi, poganie, uznawali za jakąś perwersję. Ta kobieta, z którą ten brat dopuszczał się takiego czegoś, z pewnością była poganką, nie należała do zboru, gdyż apostoł Paweł nie mówi o tym, co należy z nią zrobić. Gdyby była w zborze, odniósłby się do niego i do niej, ale Paweł ogranicza się tylko do tego, co należy z nim zrobić, co wskazuje nam na to, iż ona była spoza zboru. I oczywiście jej kościelna dyscyplina nie dotyczyła. Pawła natomiast szczególnie niepokoił stosunek koryńskiego zboru do tego jawnego grzesznika, jak też innych grzeszników, którzy nazywali się braćmi, a jak mówi wiersz 11, byli rozpustnikami, chciwcami, bałwochwalcami, oszczercami, pijakami czy złodziejami. W 6 rozdziale apostoł Paweł mówi, wielu z was takimi było, aleście oczyszczeni, aleście obmyci, uświęceni. Ale niestety byli tacy, którzy zwali się braćmi, a tak żyli, takich grzechów się dopuszczali. I Koryntianie to tolerowali. I nie tylko tolerowali to, jawne grzechy w swoim zborze, ale co więcej, wzbili się w pychę, pysznili się tym, czego się powinni wstydzić i nad czym powinni byli ubolewać. Z czego mogła wynikać ich pycha w obliczu takich grzechów? No być może dbali o wizerunek swojego zboru. Wydawało im się, że jak się nie rozmawia o pewnych problemach, to po prostu nie ma tych problemów. Że jak się mówi, jacy to my jesteśmy wspaniali, jak to duchowo u nas jest, jak na nabożeństwie wszyscy językami mówimy, jeden przez drugiego, wow, tu duch działa między nami, chwała Bogu, wszystko w porządku. Stwarzali pewną fasadę pobożności i pewien pozór duchowości i najlepiej nie mówić o tych brudnych sprawach. Najlepiej nie dotykać tych problemów, udawać, że ich nie ma. Wszyscy się uśmiechają, chwała Bogu, wszystko gra. Między nami? Nie. My jesteśmy wspaniałym duchowym zborem. Być może dbali o swój wizerunek. Z drugiej strony podejmowanie takiego działania wobec grzeszących w zborze mogło być oceniane jako pruderyjne zachowanie, czepianie się. Nie przystoi, przecież mamy się miłować. Nie należy zwracać uwagi innym, nie należy krytykować nikogo. Przecież sam Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A? To jest dzisiaj chyba najbardziej znany wiersz. Już nie Jana 3,16, ale nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Tolerancja wobec wszystkiego. Tak, chrześcijanie bardzo się boją być sędziami innych. Nie chcą być posądzeni o to, że nie mają miłości, że nie są wyrozumiali, że nie są tolerancyjni. O, chrześcijanie taki wizerunek chcą nosić. Miłości, tolerancji i wyrozumiałości. I świat na to klaszcze. Bo tak jest w świecie. To są hasła tego świata. Tolerancja. Każdy niech sobie myśli jak chce, każdy niech se wierzy w co chce i każdy niech się postępuje jak chce i nie wtrącaj nosa w cudze sprawy. No? Patrz się na swoje podwórko. Co, jesteś bez grzechu? Co, jesteś taki czysty? Co, nie masz swoich spraw do załatwiania? Co ty się czepiasz? No? I takie myślenie bardzo możliwe, że było wśród tych nadętych Koryntian. I obawiam się, że takie myślenie jest bardzo dzisiaj popularne w wielu kościołach. Ja mam swoje życie, ja mam swoją wiarę, co ty się mnie czepiasz? Zajmij się swoimi problemami. Co, nie masz belki w swoim oku? Co się czepiasz mojego źdźbełka? Totalne niezrozumienie tego, o czym Pan Jezus mówi, kiedy mówi, żeby nie sądzić. Kiedy wskazuje na postawę, w której człowiek faktycznie sam żyje w grzechu, sam ma belkę w oku, sam jest grzesznikiem, a wszystkim innym wytyka ich małe grzechy. To jest zupełnie inna sytuacja od tego, o czym apostoł Paweł tutaj mówi, kiedy w zborze ludzie żyją w jawnych grzechach, a reszta wzbija się w pychę i w ogóle nie podejmuje tematu i nic z tym nie robi. Jeszcze jest jedna możliwość. Być może ten brat, czy ten, który zwał się bratem, należał do grona nietykalnych. Jak go ruszysz, to nie będzie lekko z nim. Będzie wielka awantura w całym zborze. On se nie da w kaszę dmuchać. On sobie nie pozwoli wytykać mu jakichś jego spraw. Jak Abner, pamiętacie Abnera? Jak Dawid mu próbował zwrócić uwagę? Jak ten wcześniejszy syn Saula próbował mu zwracać uwagę, kiedy tam z jego konkubiną sobie na boku zaczął żyć? Jak się obruszył? Jak mówi, jak ty tak, to ja cię tak załatwię, że zaraz cię nie będzie. Są i tacy w zborach, nietykalni. tacy, którzy mają wielu zwolenników, taki duchowy brat, który cieszy się wielką popularnością, który gorliwie służy, daje pieniądze na zbór, i spróbuj go ruszyć, spróbuj mu coś powiedzieć, że z nim coś jest nie tak. Zaraz poczuje się niesłusznie zaatakowany, obrażony, zacznie opowiadać wokoło, jak to go źle w zborze traktują. A więc lepiej go nie ruszać, a najprościej. To oczywiście tylko niektóre z powodów, dla których Koryntianie być może nie zajęli się tym problemem i dla których i dzisiaj w wielu zborach nie dotyka się tych brudnych spraw, nie dotyka się tych jawnych grzeszników. Dodatkowo dzisiaj mamy jeszcze taki problem, że jeżeli nawet w jakimś zborze zwróci się komuś uwagę i się go napomni, a ten się obrazi i dalej będzie robił swoje i się go w końcu wyłączy ze zboru, dookoła jest pełno innych zborów, można tam sobie pójść. Jak mnie tutaj nie chcą, to pójdę se tam. Jakże często nie ma żadnej weryfikacji ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz. Nie ma żadnego upewnienia się, że nie są gdzieś wyłączeni z jakiegoś zboru, że nie narobili kłopotu gdzieś tam, nie skalali się jakimś grzechem i przyszli tutaj robić to samo. Jakże w wielu zborach nigdy się nie sprawdza takich ludzi. O, przyjmuje się z otwartymi ramionami każdego, kto chce wejść. Jest nas tak niewielu, że cieszymy się z każdego nowego członka. I wielu nawet się pastorzy nie pokwapią, żeby zadzwonić, jeśli wiedzą, że skądś przyszedł. Dlaczego? Jaka jest jego historia? Skąd się wziął? Apostoł Paweł oczekiwał od Koryntian czegoś innego. Oczekiwał, by zasmucili się grzechem brata i podjęli działania służące ratowania go i chronienia zboru. Na określenie tego bólu i zmartwienia apostoł Paweł używa słowa, które było używane na opłakiwanie bliskiego zmarłego. Nie chodziło mu o przemądrzałe krytykowanie czy bezduszne potępianie, lecz o odczuwanie głębokiego bólu, przeżywanie wstrząsu, zaniepokojenie z powodu brata, który duchowo umiera. Obojętność wobec grzechu jest zawsze wielkim złem. Natomiast uczucie bólu, smutku, a nawet wstrętu i odrazy wobec grzechu jest skutecznym zabezpieczeniem przed popadnięciem w sidła grzechu. Gdy przestajemy poważnie traktować grzech, schodzimy na bardzo śliską drogę i narażamy się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Pamiętamy dobrze, że to grzech spowodował haniebną, męczeńską śmierć naszego Pana. Pan Jezus zszedł na tą grzeszną ziemię, cierpiał i umarł w niewymownych mękach, aby wyzwolić swój lud z grzechu. I dlatego żaden chrześcijanin, żaden prawdziwy chrześcijanin nie może zajmować obojętnej postawy wobec grzechu. Musimy niezwłocznie zająć się każdym grzechem. Przede wszystkim w naszym własnym życiu, ale nie tylko. Również każdym upartym grzesznikiem w Kościele. Użyte tutaj sformułowania w odniesieniu do tego człowieka w pierwszym i drugim wierszu wyraźnie mówią, że ten człowiek trwał w grzechu. To nie było coś z jego przeszłości, że jakiś był incydent, który się wydarzył, ale jest tutaj użyty czas perfekt, który oznacza, iż on zaczął to robić i nadal to robił, i nadal w tym trwał. Jeśli nie skutkują osobiste napomnienia, trzeba podjąć kolejne kroki zgodnie ze wskazówkami Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału, gdzie czytamy, że jeśli by zgrzeszył twój brat, idź i upomnij go sam na sam. Od tego zaczynamy. Nie idziemy do pastora, nie idziemy do starszych, nie idziemy do brata i siostry, idziemy do nich sam na sam, jeśli my jesteśmy świadkami czyjegoś grzechu, czy dowiadujemy się o czyimś grzechu. Musimy mieć na to odwagę, bracia i siostry, by sam na sam, w cztery oczy skonfrontować brata i siostrę. I Pan Jezus mówi, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś swojego brata. Koniec, kropka. Sprawa jest zakończona. Uratowałeś go. I nie ma co o tym dalej mówić. Ale jeśli by ciebie nie usłuchał, wtedy dopiero, jak już z nim sam rozmawiałeś, czy rozmawiałaś, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, a więc jest rozmowa w większym gronie i nadal nie ma reakcji, nadal ktoś zamierza robić zło, jeśli by ich nie usłuchał, wtedy powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, czyli wtedy jest rozmowa z całym zborem, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik, czyli tak jak ci wszyscy, co są na zewnątrz. Nie traktuj go jako brata. Nie pozwalaj mu przystępować do posiłku, do wieczerzy pańskiej. Niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I ten drastyczny krok wyłączenia ze społeczności Kościoła apostoł Paweł oddaje budzącym lęk wyrażeniem: należy go oddać szatanowi. Pomyślmy o tym, bracia i siostry. Tak jak Kościół jest terenem Bożego Królestwa, Bożego Panowania, Bożej opieki, Bożego zaopatrzenia i ochrony przed złem, tak świat i bycie wyłączonym z Kościoła jest znajdowanie się na terenie pod panowaniem szatana, którego intencją, jak wiemy, jest zniszczenie i śmierć. Wielu ludzi bardzo lekko podchodzi do tej kwestii. Wydaje mi się, że jak się przeniosą ze zboru do zboru, to sprawa jest zakończona. Ale tak nie jest. Bóg na to zupełnie inaczej patrzy. Jeżeli ktoś dopuszcza się grzechu i w nim uparcie trwa, Kościół ma obowiązek wyłączyć takiego z Kościoła i oddać go szatanowi, aby szatan się nim zajął. Zauważmy, że wyłączenie grzeszącego człowieka z Kościoła nie odbywa się po cichu za zamkniętymi drzwiami jakiegoś tajnego sądu. Nie ma mowy o żadnej świętej inkwizycji ani komisji sądowniczej świadków Jehowy. Żadnego tego typu instytucji. Nie. Pan Jezus i apostoł Paweł zgodnie, wyraźnie mówią o zgromadzeniu się całego zboru, aby wspólnie omówić i podjąć tak ważką decyzję. Takie jawne rozwiązanie jest oczywiście bolesne i czasami bardzo trudne i dlatego tak wielu się go nie podejmuje, tylko kombinuje się innymi sposobami. Ale jeśli się do niego zastosujemy, to pomaga to uniknąć jakichś personalnych rozgrywek między na przykład pastorem i jakimś członkiem zboru albo starszymi członkiem zboru. To pomaga uniknąć jakichś pochopnych czy niesprawiedliwych decyzji, a cały zbór uczy się odpowiedzialności za siebie wzajemnie i wie, jak się ma zachowywać wobec wyłączonej ze zboru osoby. Jasne, proste, biblijne. Apostoł Paweł, jak widzimy, już sam zdecydował, co należy uczynić. A jednak zauważmy, iż nie narzuca Koryntianom swojej arbitralnej decyzji, ale wzywa ich, by oni się razem zgromadzili i z mocą Pana Jezusa podjęli wspólne działanie. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie, na zgubę, na śmierć, na zagładę ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. Ha, a więc to nie koniec. Wyłączenie człowieka ze zboru nie jest końcem, nie jest celem samym w sobie, ale jest środkiem, który ma służyć ratowaniu tego człowieka, jeśli jest chrześcijaninem, jeśli jest Bożym dzieckiem. Zauważmy, że Boże dziecko może popaść w tak straszny grzech i nasza dyscyplina może go uratować, może go przywieźć do zbawienia. O dziwo, nawet szatan może być Bożym narzędziem karcenia, aby przywieźć błądzącą owcę do Bożej zagrody. Najprawdopodobniej to zatracenie ciała oznacza bolesne doświadczenia w postaci jakichś tragicznych wypadków czy chorób, które szatan sprowadzi na wyłączonego z kościoła człowieka, które mogą się zakończyć nawet jego fizyczną śmiercią. Jednak towarzyszące temu cierpienie doprowadzi go do prawdziwej pokuty i opamiętania, które ostatecznie przyniesie mu zbawienie. Człowiek, jak wiecie, w fizycznym cierpieniu wyraźniej dostrzega swoją duchową sytuację, co oczywiście jest bardzo pomocne w surowej samoocenie i zwróceniu się w pokucie do Zbawiciela. Stosowanie jakichkolwiek środków dyscyplinarnych w Kościele winno więc mieć zawsze na celu przywrócenie błądzących do społeczności zbawionych. I obyśmy, jeśli przyjdzie nam podejmować takie działania, jak najszybciej zobaczyli błogosławione rezultaty naszej miłosnej stanowczości. Ale jeśli to się nie uda, oby nastąpiło to, o czym Paweł tutaj pisze, przed godziną śmierci takiego człowieka, aby pokutujący grzeszny brat mógł stanąć po stronie zbawionych w dniu Pana Jezusa, w dniu Jego sądu, w dniu Jego objawienia i przyjścia Jego Królestwa. Myślę, że ta sytuacja tutaj przedstawiona jest dobrą ilustracją prawdy o prawdziwych i fałszywych braciach. Jeśli weźmiemy dziką świnię z lasu i zamkniemy ją w zagrodzie z owcami, i ta dzika świnia będzie się awanturować i ryć i hałasować, to jak ją w końcu wywalimy za zagrodę, to ona co zrobi? Poleci z powrotem do lasu i tam będzie dalej ryć i zachowywać się jak dzika świnia. Ale jeśli jakaś owca w zagrodzie zacznie wariować, kopać inne owce, szczypać je zębami, awanturować się i hałasować, i ją wystawimy za zagrodę, to ona będzie chodzić wokół zagrody i będzie beczeć i prosić, żeby ją wpuścić z powrotem. Bo jest owcą. I zaraz zobaczy, że się źle zachowywała, że nie tak postępowała i że będzie chciała, żeby ją z powrotem do zagrody wpuścić. Ona nie będzie chciała być poza zagrodą, tak jak prawdziwy chrześcijanin nie będzie żył poza kościołem. Nie będzie żył sobie tam i co mi obchodzi, co oni powiedzieli. Mam ich wszystkich w nosie. To jest dzika świnia, która została na chwilę obmyta i weszła do kościoła, ale nigdy nie należała do kościoła. I lepiej, żeby tam w lesie siedziała i tam sobie ryła i tam swoje awantury urządzała. Tak, bracia, siostry, jeśli mamy między sobą dzikie świnie, to lepiej je czym prędzej stąd wypędzić, bo tylko kłopoty z nimi będą. Jeśli człowiek się nie odrodził duchowo, jeśli wszedł do kościoła i jest fałszywym bratem, lepiej, żebyśmy to rozpoznali i wypędzili precz takich spośród siebie. Ale jeśli mamy do czynienia z bratem i siostrą, którzy zaczynają się awanturować, zaczynają broić, zaczynają kopać i szczypać i gryźć, to też nie możemy tego tolerować. Mówić, to nasza to owieczka, to tam każda owieczka ma swoje złe dni. Nie, trzeba taką owieczkę przetrzepać, trzeba ją wystawić za zagrodę. Oczywiście po pierwszym, drugim, trzecim napomnieniu, po rozmowach, po próbach naprawienia tego, jak to się nie daje, to nie można tego znosić, nie można tego tolerować. Trzeba ją wypędzić za zagrodę. I wtedy, jeśli to jest prawdziwa owca, przyjdzie skrucha przyjdzie opamiętanie, przyjdzie świadomość zła. Szatan się dobierze do niej, od razu tam wilki, wiecie, czekają tylko za zagrodą na takie owce i zaraz tam na nią się rzucą. I wtedy jest szansa, że ta owca będzie beczeć i prosić, żeby ją z powrotem wpuścić. I to jest zbawienne, to jest ratunkiem. To nie wynika z nieczułości i braku miłości, wręcz przeciwnie. Zborowa dyscyplina nie oznacza odrzucenia ani potępienia. Raczej chodzi w niej w pierwszej kolejności o zachowanie zboru w czystości od zgubnego wpływu grzechu, a dla grzeszącego chrześcijanina wyłączenie ze zboru winno być zbawczą udręką prowadzącą do uświadomienia sobie powagi sytuacji. Stosowanie jakichkolwiek środków dyscyplinarnych w Kościele nie jest ani przyjemne, ani budujące samo w sobie, ale czasami jest to jedyna bolesna droga prowadząca grzeszących braci do pokuty i zachowująca Kościół w miejscu, w którym może doświadczać Bożego błogosławieństwa. Wszelkie chrześcijańskie karanie jest dalekie od chłodnego okrucieństwa. Paweł mówi, powinniście się zasmucić. I tak jak powiedziałem, jest to wyrażenie, które oznacza smutek towarzyszący śmierci bliskiej osoby. Taka powinna być nasza postawa, takie powinny być nasze serca, kiedy brat czy siostra grzeszą. Powinniśmy nad tym boleć, powinniśmy się zasmucić i w takim duchu smutku napominać i ratować. Jako ostateczny krok w procesie niesienia pomocy błądzącym owcom, jak również sprawowania opieki nad resztą Bożych owiec, musimy dokonać usunięcia takiej osoby. Czyż nie wiecie, jak Paweł pisze, że mała ilość kwasu zakwasza całe ciasto? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, chociaż jesteście przaśni, bez kwasu. Ponieważ nasza ofiara paschalna została złożona. Chrystus, On jest naszą Paschą, On jest naszym barankiem paschalnym. Dlatego Paweł mówi, nie świętujmy w starym kwasie grzechu, nieprawości, ani w kwasie złości, przewrotności, lecz w niekwaszonym chlebie czystości, szczerości, prawdy. Tak ma wyglądać Boży Kościół. Takie jest Boże pragnienie dla Jego Kościoła. I te słowa nabierają pełniejszego znaczenia w kontekście żydowskiego święta Paschy i zwyczajów, które jej towarzyszyły. Z małymi wyjątkami w literaturze żydowskiej kwas oznacza destrukcyjny wpływ zła. Żydzi identyfikowali fermentację z rozkładem, z gniciem. Kwas był więc symbolem złego, destrukcyjnego wpływu. Chleb spożywany w okresie Paschy musiał być bez kwasu. I przed rozpoczęciem Paschy Żydzi ze świecą przeszukiwali swe domy i usuwali z nich wszystko, co było kwaszone. Nasza chrześcijańska ofiara paschalna została złożona w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej po ofiarowaniu baranków paschalnych, tak nas przez ofiarę Chrystusa wyzwolił z grzechu, z mocy i panowania grzechu. Nie musimy żyć w grzechu. Grzech nad nami nie może panować, jeśli jesteśmy pod łaską Bożą. Grzech nie może mieć miejsca w naszym życiu ani w życiu Bożego Kościoła. To nie znaczy, że się nie zdarzy, to nie znaczy, że czasami się nim nie splamimy, ale nie możemy go tolerować, usprawiedliwiać, udawać, że go nie ma, ale musimy z nim walczyć i porzucać go i doświadczać przemiany, aby nie trwać w grzechu. Jeżeli natomiast pozwolimy złu zadomowić się w Kościele, to wkrótce cała społeczność wierzących ulegnie zepsuciu, gdyż odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Dlatego należy stosować środki dyscyplinarne ze względu na dobro całego Kościoła. Przymykanie oczu na zło nie jest okazywaniem miłości, ale jest drogą do katastrofy. I wiele kościołów się rozbiło już, tolerując takie czy inne zło. Czy to doktrynalne zło, czy niemoralność, czy inne formy zła, które próbują się wedrzeć do Bożego Kościoła, który jest przaśnym, czystym, pozbawionym kwasu chlebem. Jeśli gangrena zaatakuje jakąś część ciała i zawiodą wszelkie metody leczenia, jeśli chcemy ocalić życie i resztę ciała, musimy amputować zakażoną część. I to drastyczne działanie nie wynika z nienawiści do chorej części ciała, ale z miłości do całego ciała, które potrzebuje uzdrowienia. Usunięcie ze zboru zakażonych grzechem chrześcijan nie może być podyktowane chęcią personalnej zemsty czy usunięcia jakichś niewygodnych głosów czy przeszkód, ale zawsze musi mieć na względzie dobro całego zboru. Dlatego cały zbór musi w tym uczestniczyć. Na koniec apostoł Paweł wyjaśnia wszelkie wątpliwości i powstałe nieporozumienia wynikające z niewłaściwej interpretacji jego nakazu, by nie utrzymywać relacji z grzesznikami. Niektórzy rozumieli to w ten sposób, że nie mają już w ogóle z nikim, gdziekolwiek, kto grzeszy, mieć żadnych relacji. Oczywiście Paweł nie miał na myśli zerwania wszelkich kontaktów z otaczającym grzesznym światem. Gdyby tak było, to albo należałoby stworzyć odseparowaną od tego świata chrześcijańską enklawę, zamknąć się w jakimś chrześcijańskim getcie, co wiemy, ludzie na przestrzeni wieków robili, uciekając do zakonów, na pustynie i inne chrześcijańskie getta, albo trzeba byłoby zupełnie wyjść z tego świata. W takim mieście jak Korynt normalne życie wymagało kontaktowania się z ludźmi, których sposób życia był daleki od Bożych norm. Ani Pan Jezus, ani Jego apostołowie nigdy nie rekomendowali chrześcijaństwa odseparowanego od tego grzesznego świata. Chrześcijaństwo miało i ma pozostawać w świecie i przez wewnętrzną czystość i siłę oddziaływać na ten grzeszny świat. Taka jest Boża wizja. Nakaz, by nie utrzymywać relacji z grzesznikami, dotyczy wyłącznie członków zboru, którzy posiadają szczególne przywileje, a także szczególną odpowiedzialność. Ludzie, którzy przysięgali Chrystusowi wierność w trakcie chrztu, muszą wywiązywać się z dochowywania tej przysięgi. Jeśli uparcie grzeszą, powinni być ukarani przez odłączenie od społeczności Kościoła aż do czasu okazania szczerej skruchy i wyraźnej poprawy. Kiedy to uczynią, Bóg im wybacza. I oczywiście my wszyscy musimy także wybaczyć. Nie wspominać starych porzuconych grzechów, ale przyjąć ich z otwartymi ramionami Bożej miłości. Amen. Bogu niech będą dzięki za Jego zbawcze drogi. I niechaj Bóg doda nam sił i mądrości, abyśmy nimi chodzili. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, kochany Boże, za Twoje święte słowo, które prowadzi nas jak lampa, które strzeże nas, które chroni nas, przez które nie musimy błądzić, opierając się na różnych praktykach, jakie oglądamy wokół siebie. Nie musimy czerpać wzorców i norm tego świata i tego, jak ludzkie instytucje rządzą się swoimi prawami. Nie musimy kierować się tymi nowoczesnymi koncepcjami miłości, która jest miękka, która jest pobłażliwa, która jest tolerancyjna wobec tego, co jest zabójcze. Boże kochany, dziękujemy za Twoje święte słowo, które jakże praktyczne, jakże miłosne, jakże cenne daje nam rady, abyśmy wiedzieli, jak się zachowywać w domu Bożym, który jest podwaliną prawdy, który nie jest jaskinią zbójców, ale który ma być miejscem chwały Twojej, wielbienia Ciebie i posłuszeństwa Tobie. Prosimy, daj nam tę łaskę pilnować siebie samych, dbać o nasze życie, brzydzić się wszelkiego zła i grzechu i stronić od wszelkiej nieprawości, mieć też baczenie na brata i siostrę i nie być tak tolerancyjni i tak miłosierni, aby nie zwrócić im uwagi, kiedy widzimy, że grzeszą, kiedy źle postępują, kiedy wdają się jakieś niegodziwe związki, kiedy zaczynają kłamać, kraść, zachowywać się nieprzyzwoicie, wyrażać się w niewłaściwy sposób. Boże kochany, daj nam miłość do nich, Twoją miłość, abyśmy w pokorze, ze smutkiem, z bólem umieli rozmawiać, umieli delikatnie napominać, abyś mógł ich zbawić i oczyścić i uwolnić. I oby na tym etapie to się zawsze zakończyło. Daj nam, Panie Boże, jak najwięcej tej skruchy i pokuty na tym pierwszym etapie, aby nie trzeba było z nikim rozmawiać w większym gronie, aby nie trzeba było tego stawiać przed zbór, ale byśmy opamiętywali się, kiedy ktokolwiek nam zwróci uwagę i dostrzeżemy nasz błąd. Daj nam, Panie, tę łaskę, daj nam tę miłość, daj nam tę troskę o siebie wzajemnie. A jeśli trzeba byłoby kiedykolwiek podjąć te dalsze kroki, Panie, daj nam odwagę i mądrość i siłę, aby nie być Tobie nieposłusznymi w imię współczesnej miłości, ale czynić to, co Twoja miłość nakazuje. Modlimy się o kościoły, Panie, o naszych braci i siostry, gdzie dzieje się źle, abyś dał łaskę zająć się tym złem, nie tolerować go i nie pozwalać, by ta odrobina kwasu zatkwasiła wszystko, zniszczyła Twoje dzieło i skalała wielu. Prosimy za Twym Kościołem, kochany Boże, strzeż go i daj mądrych pasterzy, nie fałszywych proroków, którzy mówią tylko o powodzeniu i dostatku i wygodzie i przemilczywują te trudne kwestie, ale daj, Panie, pasterzy z Twoim sercem, którzy będą głosić całą prawdę Twoją i braci starszych i wierzących w zborach, którzy nie będą milczeć, kiedy widzą zło. Prosimy o to, kochany Ojcze, dopomóż nam w tych czasach, w których żyjemy, abyśmy byli Kościołem czystym, bez skazy, zmazy lub czegokolwiek w tym rodzaju, ale żebyśmy byli święci i niepokalani, jako wybrani Boży. Prosimy przez imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.